A poranek zaczynamy od rozmowy. Gościem poranka wnet jest pani Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Witam.
Czy życie nastraja optymistycznie kogoś, kto do późnych godzin wieczornych był wczoraj w Sejmie?
Ja jestem urodzoną optymistką, więc zawsze podchodzę do życia z lepszej strony, a nikt nie powiedział, że będzie łatwo, panie redaktorze. No więc bierzemy to z wszystkimi konsekwencjami. Piękna rzeźka pogoda, rzeczywiście słońce.
Opozycji nie udało się. Postanowiła odwołać kolejnego ministra, ministra rolnictwa. To się nie udało.
Nie było żadnych argumentów, żeby odwoływać ministra rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego. Kiepskie uzasadnienie, debata nieuzasadniona zupełnie. Krzysztof Ardanowski obronił się nie tylko dlatego, że mamy przewagę w parlamencie, ale dlatego, że obronił go dorobek, obronił go też skutecznie premier Morawiecki, pokazując te dokonania ministra rolnictwa.
Ale wczoraj ważna...
Ale tu chodzi o awanturę polityczną. To każde posiedzenie Sejmu to jest próba odwołania jakiegoś, któregoś z ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy. I to jest takie prowadzenie polityki od awantury do awantury. Nic się nie podoba totalnej opozycji. No trudno, nie jesteśmy w stanie...
Zbliżają się wybory europejskie szybkimi krokami, a potem wybory parlamentarne. To takich rozmaitych scen będzie bardzo dużo w parlamencie. Zagęści się ta atmosfera polityczna, ale póki co koalicji rządzącej Dobrej Zmianie udało się przeforsować emeryturę plus. Już były 3 czytania w Sejmie, już wiadomo kiedy, za tydzień w Senacie już wiadomo kiedy ruszy, kiedy emeryci dostaną pieniądze i w jaki sposób dostaną pieniądze i ile to będzie kosztować budżet państwa.
Najważniejsza informacja to ile dostaną emeryci. Emeryci dostaną na swoje konta albo przyniesie im listonosz 888,25 zł. Będzie to duża, liczna grupa, bo 9 milionów 814 tysięcy to emeryci ZUS-u, z KRUS-u, emerytury i służby i renty ze służb mundurowej, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, ale też mamy 4+, czyli rodzicielskie świadczenia uzupełniające i to świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to jest ważne, czyli nie składamy wniosku, wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń, które przypadają w maju. Czyli tak jak dostajemy świadczenie, 1., 5., 6., 10., 15., 20., 25. Mówię to tak dokładnie, żeby emeryci się nie niepokoili. Czyli jak państwo macie termin, że otrzymujecie własną, swoją comiesięczną emeryturę, to w tym samym terminie otrzymacie to dodatkowe świadczenie, jeżeli 1 maja jest wolne, no to w tym ostatnich dniach kwietnia, a jeżeli ktoś otrzymuje, bo jego świadczenie jest wypłacane w czerwcu, to również ten dodatek dostanie w czerwcu. Ile to budżet państwa kosztuje, panie redaktorze? Już mówiliśmy, niemalże 11 miliardów złotych, dokładnie 10 miliardów 793 miliony, tak zostały policzone skutki finansowe wypłaty tego jednorazowego świadczenia.
Pieniądze zostały już do odpowiednich komórek i do odpowiedniej kasy wpłacone?
Oczywiście, że skoro jesteśmy w przededniu wypłaty tych świadczeń, bo przecież zarówno ZUS, jak i KRUS muszą mieć odrobinę czasu i to tak jest ten kalendarz niezwykle napięty, żeby dokonać wypłaty, to zabezpieczenie musiało być. To wynika ze zwykłego też sposobu procedowania każdej ustawy, która zawiera ocenę skutków regulacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze swoich dodatkowych wpływów z tytułu składek, bo mamy lepszą sytuację na rynku pracy, więcej nas pracuje, więcej zarabiamy, jest wzrost gospodarczy, wprowadzono e-składkę, mamy rynek pracownika, to wszystko wpływa na te dodatkowe, ponadplanowe też dochody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwie FUS-u, bo tu mówimy, że to wypłata z FUS-u, również KRUS i mamy te środki, które są wypłacane, proszę zobaczyć, skumulowane w takim bardzo krótkim okresie. To nie jest tak, że to wypłacamy co miesiąc jakieś niewielkie raty, tylko to jest ponad to, co pokrywa wydatki z tytułu wypłaty samych rent i emerytur, wypłacamy jeszcze dodatkowo to nasze jarkowe To jest to świadczenie z piątki Jarosława Kaczyńskiego, z piątki plus, która została na naszej konwencji przedstawiona. Szybkie tempo realizacji propozycji programowych.
Czyli termin jarkowy przyjął się zarówno jeśli chodzi o język opozycji, jak i o język partii rządzącej.
Ale to, ponieważ Jarosław Kaczyński przecież jest autorem programu 500+, to on miał tą śmiałość i odwagę, jak trwały te poszukiwania, to myślę, że to zwraca uwagę na pewną taką niedocenianą cechę Jarosława Kaczyńskiego, jego taką szczególną wrażliwość społeczną, naprawdę. Ja jako minister odpowiedzialna za politykę społeczną mogę to powiedzieć, a zresztą też widziałam, jak skutecznie premier Morawiecki walczył i przekonywał tą opozycję, która trochę bezmyślnie krytykowała świadczenia pieniężne dla emerytów w Sejmie, to pokazuje, że naprawdę ten solidaryzm społeczny jest nam niezwykle bliski, niezwykle ważny.
W Gazecie Polskiej codziennie tytuł Witaj majowa trzynastka. To jest o tym, o czym mówiła pani minister, że już w maju emeryci dostaną 888 zł. Czy ktoś pomyślał o tym, że trzy ósemki mają się ze sobą spotkać i dlatego jest to brutto 1100 zł, czy to wyszło przypadkiem?
To zwykłe wyliczenia. Punktem wyjścia było przyznanie świadczenia w wysokości minimalnego świadczenia emerytalnego, które wynosi 1100 zł brutto i po tych odliczeniach pozostałych wyszła kwota netto trochę większa niż 888.
Pani minister, co przeczytają dzisiaj czytelnicy Gazety Wyborczej? Jarkowe to przedwyborcza łapówka. Obnaża desperację polityków usiłujących za pomocą publicznych pieniędzy utrzymać się u władzy.
Skala tych bzdur, inwektyw, zarzutów przekracza naprawdę granice zdrowego rozsądku. Jeżeli emeryta ma upokarzać otrzymanie dodatkowego świadczenia, czegoś, co otrzymują pracownicy, niektórzy pracownicy w ramach tej trzynastki, czy dodatkowe świadczenie, które wielokrotnie też było wypłacane w innej formule może i dla części emerytów, no to możemy powiedzieć, że to jest argumentacja czysto polityczna, argumentacja, która ma uderzyć w nas za dobre projekty społeczne, za dobre inwestycje społeczne i tyle. No cóż można powiedzieć.
Ale oczywiście
nie spodziewamy się, że tam będzie jakieś uznanie czy docenienie wysiłków z zakresu polityki, którą prowadzi nasz rząd.
Ale oczywiście
nadmiar wspaniałomyślności byłby, panie redaktorze.
Ale oczywiście mogą się takie pojawić znaki zapytania, skąd te 40 miliardów złotych na ten piątkę Jarosława Kaczyńskiego się pojawiło?
Oczywiście, że tak, bo kwoty są naprawdę spore. Poza tym mówimy teraz, że zabezpieczamy to półrocze, więc w przypadku 500 jest to te 9,5 miliarda, w przypadku emerytów 11 miliardów, więc to pokazuje tą skalę też kolejnego transferu na politykę społeczną. No,
pani minister mówi 500, czyli 500+
na każde dziecko. Tak, ja już takimi skrótami operuję, przepraszam.
500 już przeszła swoją drogę parlamentarną,
Nie. Po kolei mamy tą naszą mapę drogową, harmonogram dojścia do określonych etapów. W pierwszej kolejności trzeba było do połowy, najpóźniej kwietnia, przyjąć te emerytury plus, a 500+ na każde dziecko będzie od 1 lipca, więc myślę, że lada moment, może w następnym tygodniu będzie na Radzie Ministrów, albo jeszcze w następnym tygodniu i potem parlament, więc myślę, że tu jeszcze mamy chwilę oddechu, parę tygodni do tego, żeby przyjąć. Projekt jest skończony. Projekt był na stałym komitecie Rady Ministrów i został przez komitet przyjęty.
Patrzę na zegarek, jest godzina 7:20. Za 40 minut pani minister usiądzie do kolejnej tury negocjacji z nauczycielami, ze związkami zawodowymi nauczycieli. Myśli pani minister, że dojdzie do porozumienia, czy coś nowego przedstawi pani premier Beata Szydło, nową koncepcję rozwiązania problemów i konfliktu?
Za każdym razem, jak podejmujemy kolejną turę rozmów z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi, trzema centralami, tak, to idziemy z taką nadzieją, bo przecież inaczej pewnie nie byłoby sensu podejmować takich rozmów, a widzimy potrzebę prowadzenia tego dialogu. Te propozycje padają z jednej i z drugiej strony, one czasami są zaporowe, ale też szukamy tego kompromisu. Tu ciężar prowadzenia tych negocjacji wzięła na siebie pani premier Beata Szydło i robi to z wyjątkową umiejętnością i taką dużą kulturą negocjacyjną. Ja mogę powiedzieć, że tylko mogę się uczyć. No ale oczywiście, że kluczowe są te propozycje, które są związane z wynagradzaniem nauczycieli, a dla nas też drugim, kolejnym, a może pierwszym jest zabezpieczenie egzaminu i groźba tego, że strajk zakłóci prawidłowy przebieg zbliżających się już egzaminów. A tego bardzo byśmy chcieli uniknąć. Chcielibyśmy, żeby zawieszono strajk, a najlepiej, żeby ten strajk po prostu został przerwany. No, po to prowadzimy te rozmowy, panie redaktorze.
Tak, ale teraz na stole rozumiem, że Solidarność powiedziała, że jest gotowa do podpisania porozumienia z rządem. Związek Nauczycielstwa Polskiego, czyli ten największy związek zrzeszający nauczycieli, powiedział, że złożył propozycję 15% podwyżki od stycznia 2019 roku i drugie 15% podwyżki od września 2019 roku i z tym pani premier Beata Szydło wyszła z negocjacji i teraz jest moment, kiedy pani premier i negocjujący ministrowie odpowiedzą na to. Jaka to będzie odpowiedź? Będzie tak, nie,
panie czy redaktorze, coś innego? W pierwszej kolejności na pewno ci, z którymi prowadzimy te negocjacje, muszą się o naszych propozycjach dowiedzieć. To jakby mogłoby doprowadzić w ogóle do zerwania rozmów, gdyby bywało tak, że rozmawiamy poprzez media. Nie, to tak nie może być. Ta propozycja dwukrotnej w ciągu roku podwyżki 15%, to sumuje nam się na tą podwyżkę taką pierwotną, czyli 30%, oczywiście trochę rozłożoną w czasie, ale też powodującą, że na przykład policzenie skutków finansowych, czyli te 15% od już podniesionych wynagrodzeń powoduje, że te skutki finansowe w kolejnym roku, w 2020, są wyższe od tych, które wynikałyby z jednorazowego podwyższenia, ale pewnie są to teraz szczegóły i tu nie miejsce, żeby o tym rozmawiać. Niewiele czasu nam brakuje, idziemy z takim przekonaniem, że prowadzimy dialog. Naprawdę dobry. Ja się obawiałam, że te dyskusje będą ostre, że będą padały argumenty ciężkie, ale umowa od początku była taka. Nie rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o tych kwestiach, które zostały podjęte, które są wyłuszczone jasno. W tle tam gdzieś pobrzmiewa lekko ta polityka, ale tam na sali w CPS Dialog o tym absolutnie nie mówiliśmy. Przewodnicząca Dorota Gardias bardzo tego konsekwentnie pilnowała i to służyło tym rozmowom. Tylko oczywiście ważny jest efekt końcowy, nie? To jest wszystko najważniejsze.
Zegar tyka, dzisiaj jest 5 kwietnia, w poniedziałek, 8 kwietnia, pierwsze egzaminy i pierwszy moment i zapowiedziany strajk. Więc...
No, ale pani minister Zalewska musiała brać i brała oczywiście to pod uwagę, że ta groźba strajku wisi nad tegorocznymi egzaminami. Ona przygotowała rozporządzenie, to rozporządzenie, które różnie zostało ocenione, ale proszę powiedzieć, gdyby nie próbowała dodatkowo zabezpieczyć te egzaminy, to można by jej było postawić zarzut, że była nieprzewidująca, że nie ma żadnego awaryjnego wyjścia, więc no, działała i działa w określonych też okolicznościach, bo dla rodziców, dla dzieci no ważne jest, żebyśmy dochowali tego terminu, bo termin jest nieprzenaszalny, termin jest stały, tu się nic nie powinno zmienić. Niezmiennie apelujemy do nauczycieli, że zostawmy dzieci, nie wikłajmy w spory nauczycielskie, w spory z rządem.
Ale gdyby nie taka groźba strajku, wtedy rząd by inaczej podchodził do negocjacji z nauczycielami. Nie byłoby tej presji, pod którą teraz rząd musi podejmować rozmaite decyzje i rozmaite propozycje składać, wychodzić naprzeciw postulatom nauczycielskim.
No, to taka sytuacja, taka trochę niebezpieczna, bo bierzemy zakładników, każdy zawsze może powiedzieć w swoim zawodzie, no bo, że postawi takie ultimatum, które no, powoduje, że nie mamy wyjścia. Nie chcemy w takich okolicznościach prowadzić tego dialogu, ale po stronie związkowej jest też tak wola. Jest tam przekonanie i to wielokrotnie padało tam na tej sali. Nie ma wygranych w tej sytuacji. To nie będzie nikogo na wierzchu. Naprawdę nie o to chodzi. Będą przegrani. Przegrani w pierwszej kolejności są uczniowie. Oni są w szkole najważniejsi. Nauczyciele są potrzebni, niezbędni, ale uczeń jest istotą szkoły. To bez ucznia nie będzie szkoły, bez nauczyciela też, ale uczeń jest pierwszy.
Ale gdybym był związkowcem, to bym powiedział tak, 11 miliardów złotych zostało znalezione, jest emerytura plus, 500 plus, za chwilę będzie kolejne 9 miliardów, to dlaczego dla mnie, dla nauczyciela ma się nie znaleźć dodatkowy 1000 złotych na pensję, skoro pracuję w szkole i jestem odpowiedzialny za przyszłość Polski?
Panie redaktorze, my też nie rozwiązujemy dzisiaj, powiedzmy uczciwie, sytuacji, która narosła czy powstała w ciągu 3 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. My dźwigamy zaniechania, zaniedbania, brak podwyżek, mrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej przez całe lata koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I dzisiaj w sytuacji wzrostu gospodarczej no, rosną te oczekiwania co do wynagrodzeń, rosną płace. I nauczyciele są tą grupą, która mówi, jeżeli nie teraz, to kiedy? Ale też, jak konsultowaliśmy emerytury 13, to centrale związkowe nie proponowały takiej sytuacji. Emeryturom stop, emerytury nie. Dajcie te pieniądze na wynagrodzenia nauczycieli. Pamiętajmy, że emeryci nie mogą pracować. Nie mogą dorobić. Są w zupełnie innej sytuacji niż nauczyciele, chociaż ja oczywiście chciałabym, żeby nie tylko nauczyciele, ale żebyśmy wszyscy w Polsce dogonili Zachód wynagrodzeniami.
I oby tak się stało. Pani minister, myślę, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jeszcze się spotkamy, porozmawiamy wtedy o zupełnie innych sprawach. Za pół godziny zaczynają się negocjacje z nauczycielami, w negocjacjach uczestniczy gość Poranka Wnet, pani Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, miłego dnia.
To żeby ten dzień był jeszcze milszy, posłuchajmy Beatlesów. Poranek Wnet, jest godzina 7.34, dzisiaj jest 5 kwietnia, słuchają państwo Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości. A gościem Poranka Wnet jest pułkownik Grzegorz Kaliciak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i pana również witam, dzień dobry.
Przeczytam fragment pana życiorysu, żeby słuchacze w Dwóch Stolicach wiedzieli, z kim rozmawiał. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 1997 roku. Podjął studia na kierunkach politologia oraz zarządzanie kryzysowe. Potem jest ta ścieżka służbowa, ale ważne, że pan pułkownik pełnił służbę wojskową na misjach wojskowych poza granicami Polski. Służył w ramach polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku w 2004 roku podczas drugiej zmiany jako dowódca kompanii rozpoznawczej, w 2006 roku podczas czwartej zmiany i w 2007 roku podczas ósmej zmiany jako szef taktycznego centrum dowodzenia. To centrum dowodzenia było gdzie?
W Al-Kut, w Iraku w Al-Kut.
I to byli i Polacy, i Amerykanie?
Tak, to były siły koalicji, które służyły razem z nami, także byli Polacy, Amerykanie.
I co się w takim centrum dowodzenia robi? Dowodzi się, ale w jaki sposób?
Znaczy jest to narzędzie, którym dowodzi dowódca. Ja byłem szefem taktycznego centrum operacyjnego. Koordynowaliśmy patrole, różnego rodzaju akcje, które były realizowane na teatrze działań.
I jakie to były akcje i jakie informacje pan dostawał i w jaki sposób te informacje wpływają do centrum dowodzenia?
Znaczy no przede wszystkim przez nasz element, który jest w terenie, tak? Mówimy tutaj o patrolach, które wyjeżdżały z Al-Kut, patrolowały miasto, ponieważ zadania, które Polacy realizowali, to były przede wszystkim pomoc lokalnej społeczności, patrolowanie miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa, pilotowanie różnego rodzaju konwoi, czy to były konwoje administracyjne, czy logistyczne, generalnie pomoc Irakijczykom.
Na początku kwietnia 2004 roku na stanowisku dowódcy kompanii rozpoznawczej kierował obroną ratusza w Karbali. I po tym napisał pan książkę Karbala, obrona, raport z obrony ratusza. Taką książkę pan napisał, bo też ma pan talent do pisania i chęć podzielenia się swoimi przeżyciami.
Znaczy nie wiem, czy talent do pisania, to by musieli czytelnicy określić, czy mam talent do pisania. Na pewno chęć podzielenia się z tym, co robi żołnierz polski na misji. Książki, tak, tutaj pan wspomniał o książce o Iraku, potem będąc też na misji w Afganistanie i wracając z niej, również napisałem o Afganistanie. Generalnie celem napisania tych książek było to, żeby przybliżyć zwykłemu czytelnikowi, który nie ma styczności z wojskiem, to, co my tam robimy, po co tam jedziemy, jakie są zadania Polaków, ponieważ się okazało, że czytelnicy, czy nawet słuchacze, często nie wiedzą, po co wojsko jest wysyłane gdzieś poza granicę kraju.
No po to, żeby wprowadzić gdzieś porządek albo żeby dopilnować, żeby nic złego światu się nie stało.
No dokładnie tak. Przede wszystkim, żeby pomagać tej lokalnej społeczności, która tam jest, no i po to, żeby reprezentować Polskę, tak? Bo występujemy z biało-czerwoną flagą, godnie ją reprezentujemy, bo tak naprawdę, jeżeli sobie sięgniemy pamięcią, to skandali z żołnierzem polskim nigdy nie było, więc ta nasza mentalność polska jest taka, że reprezentujemy godnie nasz kraj i pomagamy ludziom przede wszystkim.
Ilu teraz polskich żołnierzy jest poza granicami kraju? Czy pan pułkownik wie?
Nie, no takiej informacji nie posiadam, ale wiem na pewno, że jesteśmy. Na pewno jesteśmy w Kosowie, na pewno jesteśmy na Bałkanach. Mamy jakiś kontyngent jeszcze niewielki w Afganistanie, ale aż tak szczegółowo nie wiem, ilu ludzi gdzie jest w tej chwili.
To jest, powiedzieliśmy, że był pan w Afganistanie i jeszcze pojawiły się Bałkany. Bałkany też są tym terenem, areną działań pana pułkownika?
Tak, Bałkany pokochałem. Jestem praktycznie co rok na Bałkanach. Już w tej chwili jestem na pewno prywatnie, ale Bałkany to jest taki pierwszy szlif, moim zdaniem, żołnierzy polskich, gdzie zetknęli się z tym takim najgorszym, czyli najgorszym, co może być ze złem, które spotkali się na Bałkanach. Bo nasi żołnierze w 92 roku, 93, te pierwsze kontyngenty pojechały tam po to, żeby pomagać, a okazało się, że zobaczyli to, co najgorsze, czyli zobaczyli spustoszenie, śmierć. I pomimo tego, że chcieli nieść pomoc, to niestety to było z naszej strony za mało wszystkiego, żeby im pomóc, tym ludziom.
Irak, Afganistan, Bałkany, która z tych misji była najtrudniejsza?
Ja nie kategoryzuję tego w ten sposób, że która była najtrudniejsza, każda na pewno dawała nowe doświadczenie, które pozwalało mi później realizować zadania tutaj w Polsce, pozwalało mi być lepszym żołnierzem w Polsce.
Ale to z której misji wrócił pan do Polski z radością?
Ze wszystkim wracałem z radością, ze wszystkim się cieszyłem, że wróciłem. Natomiast, no, może inaczej powiem, najgorszą dla mnie misją był jednak Afganistan, ponieważ to była nasza misja, z której wróciliśmy niekompletni. Marzeniem każdego dowódcy jest jechać na misję w pełnym składzie i wracać w pełnym składzie. Niestety moja jednostka, a była nią wtedy jeszcze 17. Wielkopolska Brygada Zmajorowana, z misji z Afganistanu wróciła z 4 pustymi miejscami w szyku. 4 naszych żołnierzy zginęło, więc gdybym to chciał w ten sposób poukładać, to bym powiedział, że Afganistan był dla nas najgorszy.
Afganistan bardzo trudny. Zostało tam niewielu polskich żołnierzy, chociaż ta wojna w Afganistanie, i to właściwie nie do końca wiadomo, czym się te wojny kończą tak naprawdę. Wojna w Iraku zakończyła się jakimś takim momentem zawieszenia całego Iraku. Wojna w Afganistanie wygrana bardzo szybko przez koalicję amerykańską. Potem nagle też gdzieś zabuksowała w tych afgańskich górach.
Może bym to określił w ten sposób. To, co mają zrobić żołnierze, robią to dobrze. Dalszy etap działania, to już należy do, można powiedzieć, do lokalnych polityków. Oni muszą później poukładać ten kraj w taki sposób, żeby tam było dobrze. No, jest różnie. To, co żołnierze robią, to robimy to naprawdę dobrze i wprowadzamy tą sytuację. Żeby tam zapanowała stabilizacja, żeby stworzyć warunki do dalszego działania. Dalej już my nic nie możemy zrobić. Dalej już tylko lokalni.
A dobrze współpracuje się z żołnierzami amerykańskimi?
Tak, jeśli chodzi o siły koalicji, to współpraca jest bardzo dobra, jeśli chodzi o też siły lokalne, bo przede wszystkim też współpracujemy na miejscu, tam na teatrze działań z lokalną policją, czy z lokalnym wojskiem. Tak było w przypadku Iraku, czy Afganistanu, to ta współpraca układa się dobrze. Niemniej jednak, no, poziom wyszkolenia między tymi żołnierzami, mówię tutaj przykładowo o żołnierzach afgańskich, czy o żołnierzach irackich, był różny, dlatego przede wszystkim jednym z naszych zadań było też doprowadzić i wyrównać ten poziom, wyszkolić tych żołnierzy, żeby oni później mogli swobodnie bronić swojego kraju.
A jeżeli porównamy poziom wyszkolenia polskiego żołnierza i amerykańskiego, to z przewagą na którego?
Ja myślę, że tutaj nie ma żadnej przewagi. My jesteśmy dobrze wyszkoleni jako żołnierz polski, nie mamy sobie nic do zarzucenia. A żołnierze amerykańscy również prezentują dobry poziom wyszkolenia. Także tutaj naprawdę myślę, że nie mamy czego się wstydzić.
Pan pułkownik jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Taka Brygada Obrony Terytorialnej liczy ilu żołnierzy?
Moja brygada docelowo będzie miała ponad 3000. W tej chwili jestem w etapie formowania i mam ponad 1000 żołnierzy. No, dlatego też jestem tutaj w radiu. Ja mam nadzieję, że pan redaktor i tutaj wszyscy, którzy nas słuchają, niebawem pierwsze kroki skierują do Wojskowej Komendy Uzupełnień, złożą wniosek i zasilą moją 6. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej i będę rósł w siłę. Także zachęcam bardzo serdecznie.
A w jaki sposób można wstąpić do Brygady Obrony Terytorialnej?
Przede wszystkim trzeba chcieć. I jak już się chce, to trzeba pierwsze kroki skierować do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Tam są specjalnie przeszkoleni ludzie, którzy udzielają wskazówek, a wygląda to w ten sposób, że należy złożyć wniosek, potem po tym wniosku należy udać się, to oczywiście to już skieruje WKU, na komisję lekarską. Komisja lekarska określi stan zdrowia i po tym stanie zdrowia idzie się na przeszkolenie, w zależności od tego, czy się kiedyś było żołnierzem, czy nie. Jeśli się było żołnierzem, to jest przeszkolenie 4x2, czyli 4 weekendy po 2 dni lub ciągiem 8 dni, a jeżeli się nie było żołnierzem i jest to pierwszy kontakt z wojskiem, to jest tak zwane szkolenie podstawowe, 16 dni zakończone przysięgą wojskową.
I to podstawowe szkolenie, po tym podstawowym szkoleniu, czy po tych weekendach szkoleniowych, co się otrzymuje? Dostaje się do domu karabin, już człowiek ma karabin jak w Szwajcarii, trzyma go w szafie na wszelki wypadek?
Nie, u nas w Polsce karabinu do domu nosić nie wolno, są na to określone przepisy, gdzie musi być broń przechowywana. Te 16 dni to jest pierwszy krok, gdzie cywil najpierw, a potem już żołnierz po przysiędze, musi przejść cykl szkoleń. Te szkolenia odbywają się w weekendy. W ciągu roku jest to 22 dni, czyli 11 weekendów. Jeden miesiąc roczny, ten, który jest przewidziany na urlop. I ten całe szkolenie to jest, jakbyśmy chcieli to zakończyć, to jest od momentu szkolenia podstawowego, to jest 3 lata, bo pierwszy okres to jest szkolenie indywidualne, potem jest szkolenie specjalisty i potem jest zgrywanie. Także dopiero można powiedzieć, że takim 100% żołnierzem jest się po 3 latach. To jest podobnie jak w wojskach operacyjnych, tam również jest tak skonstruowany program szkolenia w systemie 3-letnim. Natomiast my wychodzimy naprzeciw dla społeczeństwa, ponieważ nie każdy chce być żołnierzem zawodowym, nie każdy musi być żołnierzem zawodowym i przede wszystkim nie każdy ma predyspozycję, żeby być żołnierzem zawodowym. Natomiast ktoś, kto kocha ojczyznę, moim zdaniem, śmiało może być żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, może się szkolić w tym systemie weekendowym. Tutaj istnieje możliwość dokonania zmian również, jeśli komuś dany weekend nie pasuje. Może napisać wniosek, może przenieść. Jesteśmy bardzo elastyczni. Po prostu nam zależy na tym, żeby ludzie byli przeszkoleni i żeby ludzie do nas wstępowali. Wstępnie, jak rozmawialiśmy z naszymi żołnierzami, co nimi kieruje, ponieważ takie ankiety prowadzimy u siebie, to pocieszający jest fakt, że większość ludzi, którzy u nas służą, większość żołnierzy naszych, jednak na pierwszym miejscu stawia ojczyznę i patriotyzm. Oczywiście też trzeba powiedzieć sobie wprost, że we współczesnym świecie, cywilizacji takiej cyfrowej i też tym pędzie, gdzie człowiek musi jednak zapewnić byt swojej rodzinie, no również finansowo gwarantujemy to, że żołnierz nie będzie tracił na to, żeby dojechać. Gwarantujemy to, że po prostu dostanie jakieś tam pieniążki, które zapewnią mu funkcjonowanie.
Nawet w czasie tych 3-letnich szkoleń?
szkolenia, mówimy o szkoleniach, te, które wynikają z programu szkolenia. Oczywiście my też prowadzimy szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji danego żołnierza. To te szkolenia, które są robione w ramach podnoszenia kwalifikacji, kompletnie żołnierz nie ponosi żadnych kosztów. Wtedy jest za wszystko obciążone Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli nasz resort.
Rozumiem, że Brygady Obrony Terytorialnej nie są skoszerowane, że nie ma takiego pomysłu, że się koszeruje Brygady Obrony Terytorialnej, tylko każdy mieszka w domu i na wszelki wypadek, jeżeli zaszłaby taka konieczność, wtedy musi się zgłosić na miejsce mobilizacji, tak?
Może nie mobilizacji, ale jest to tak w ten sposób realizowane, że bo Wojsko Obrony Terytorialnej, te Brygady Obrony Terytorialnej, to składają się żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, czyli tych ochotników i żołnierzy zawodowych, czyli można powiedzieć tych, którzy ich szkolą. Skoszarowani nie są nasi żołnierze, oni mieszkają normalnie w domach, w swoich mieszkaniach, pracują tam, gdzie do tej pory, uczą się, bo przekrój naszego wojska jest naprawdę przeróżny. Mamy studentów, mamy prawników, mamy lekarzy, mamy też bezrobotnych. Mamy dosłownie cały przekrój społeczeństwa. Każdy żołnierz otrzymuje taki grafik, kiedy ma szkolenie i naszym podstawowym zadaniem jest to, że my się szkolimy w stałych rejonach odpowiedzialności, czyli szkolimy się tam, gdzie żołnierz mieszka tak naprawdę. I wtedy, kiedy ma określone szkolenie rotacyjne, bo to szkolenie weekendowe w tym miesiącu, w tych miesiącach kolejnych, to się nazywa szkolenie rotacyjne, po prostu przyjeżdża w określone miejsce i szkolimy się w terenie, w którym on tak naprawdę, który on zna, który doskonale wie, co, gdzie się znajduje. I też ważną informacją jest to, że my co szkolenie rotacyjne praktycznie strzelamy, czyli uczymy ich tego szkolenia ogniowego, natomiast broni na pewno w domu nie trzymamy, bo też gdzieś słyszałem w mediach, że mamy broni, to jest niebezpieczne. Oczywiście mamy broń na strzelnicach, mamy broń na szkoleniach, ale w momencie, kiedy kończymy szkolenie, broń jest zdawana do magazynów broni i tam przechowywania. To nie dlatego, że my nie mamy zaufania. Po prostu polskie prawo, polskie przepisy tak stanowią, no i koniec, my je musimy respektować.
Ale nawet pułkownik nie może mieć w domu broni?
Dokładnie tak. Ja też nie mam broni służbowej w domu, muszę ją trzymać w magazynie broni.
A prywatną? Jakąś?
Prywatną mam, według określonych przepisów. Ją mogę trzymać w domu, no ale muszę spełniać te wymagania, które są określone w przepisach.
Czyli na koniec naszej rozmowy możemy stwierdzić, że Wojska Obrony Terytorialnej powstają, są w trakcie, bo pewne nie tylko w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, ale w innych brygadach też jest mniej więcej ten sam moment.
No nie do końca. Powstawanie Wojsk Obrony Terytorialnej było podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie była ta część wschodnia, pierwsza, druga, trzecia brygada. Później były brygady, tutaj już bliżej Warszawy, czwarta, piąta, szósta. Kolejny etap to była, można powiedzieć, centrum Polski. Teraz czekamy na ostatni, czwarty etap, to jest ściana zachodnia, to jest zachodniopomorskie, lubuskie, opolskie i dolnośląskie. Także w tej chwili już 13 brygad funkcjonuje i mamy określony taki harmonogram uzupełniania, napełniania, pobierania tych żołnierzy, którzy wchodzą w naszą strukturę i się szkolą.
Czyli na tej ścianie wschodniej te brygady są już prawie wyszkolone, bo 3 lata jeszcze tak, nie upłynęły, prawie.
Tak, one już są w tej chwili w tym etapie zgrywania, można powiedzieć, plutonem, kompanią.
I to wszystko powstaje według tej koncepcji, którą kiedyś współtworzył minister Antoni Macierewicz, czy teraz to się zmieniło?
Znaczy tak, wszystko powstaje według tej koncepcji. Oczywiście jest obserwacja, wyciąganie wniosków i analiza. Jeżeli demograficznie któreś województwo nie jest w stanie zapełnić tylu kandydatów, ilu byśmy oczekiwali, no to nanosimy poprawki w taki sposób, tutaj dowództwo, akurat pan generał Kukuła nad tym pracuje, nanosi poprawki w taki sposób, żeby to było racjonalne.
I możemy czuć się bezpieczniej niż bez Wojsk Obrony Terytorialnej.
No ja myślę, że każdy żołnierz, który wchodzi do systemu, czyli wchodzi do tej, robi tą przysięgę, no to stanowi to bezpieczeństwo dla kraju. Nawet jeżeli nasi żołnierze odeszliby, a oni mogą odejść w każdej chwili, bo to jest ochotnik, no to już jest w systemie żołnierza rezerwy, przez to rośnie potencjał wojska, potencjał rezerwisty, ale od nas też żołnierze odchodzą do i zasilają wojska operacyjne, czyli wracają tak naprawdę do wojsk operacyjnych. Ja myślę, że to jest właściwy kierunek. Zapraszam wszystkich do wstąpienia.
Bardzo, żeby wstąpić, to gdzie trzeba te adresy, gdzie trzeba się udać, co trzeba zrobić?
Przede wszystkim Wojskowa Komenda Uzupełnień. To już każdy znajdzie sobie. W internecie są wszystkie informacje. Wystarczy wpisać Wojsko Obrony Terytorialnej, tam też są wszystkie kroki i przede wszystkim no to administracja wojskowa. Wojskowa Komenda Uzupełnień.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pułkownik Grzegorz Kaliciak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7.50. 50. Tym wszystkim, którzy są związani z tą liczbą 50. Teraz dedykuję piosenkę i zaśpiewa zespół, nie wiem, czy pan pułkownik lubi, ale zaśpiewa zespół YouTube.
Może tak być?
No dziękuję bardzo. W takim razie chyba z najnowszej płyty YouTube z dedykacją.